Jeszcze raz witamy. Krzysztof Jabłonka, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie Państwa.
No to my zacznijmy dzisiejszą rozmowę od... Ciężko w ogóle zacząć rozmowę o święta w kontekście historii, bo jest bardzo dużo wątków, jest bardzo dużo tematów, ale może powiedzmy o tych głównych zwyczajach, które towarzyszą nam dzisiaj, a jak to wszystko ewoluowało, bo dzisiejsza Wigilia, którą mamy dzisiaj i później Święto Bożego Narodzenia, różni się zapewne od tego, co było 150-200 lat temu.
Znaczy, różni się i nie różni zarazem, dlatego, że są elementy stałe i to jest zdumiewające, jak one długo trwają. Przecież pamiętajmy, szopka w Greccio była w 1223 roku. To jest czasy, kiedy Krzyżaków żeśmy tutaj, no my jak my, ale za nas Konrad Mazowiecki sprowadzał i ona trwa do tej pory. Ona oczywiście się może zmieniać, może być bardziej lub mniej wystawna. No mamy ojców kapucynów, którzy uaktualniają i tam i Solidarność defiluje i wszystko i tak dalej. Można dzięki temu się uaktualnić politycznie. Ta szopka też zawsze, pamiętajmy jeszcze szopkę przecież Zaorskiego, która w telewizji nas rozbawiała. Druga bardzo istotna rzecz to opłatek. Opłatek jest w zasadzie prawie wyłącznie nasz. On się pojawia poza Polską, ale tam, gdzie Polacy mieszkają lub tam, gdzie ludzie po prostu spodobał się ten obrządek. Natomiast właśnie wielkie zdumienie wywoływało wśród środowiska niepolskiego, kiedy myśmy szli z opłatkiem, no chociażby na spotkaniu europejskim, kiedy tysiące Europejczyków uczyło się, do czego służy opłatek. Pamiętam, że taki, za pierwszym razem taki Portugalczyk, jak mu dałem, to od razu zjadł. Ja mówię, nie, to ty nie jesz, ty się dzielisz z innymi. Ja mówię, to po co ty mi dajesz coś, co ja mam ci dać za chwilę? A no właśnie po to, żebyś mi dał. No i to taki był dyskurs, który wprowadzał w tajemnicę opłatka. To jest ważne, bo my musimy młodych też wprowadzać, bo inaczej zaczną go zjadać, no i nie będą widzieli problemu.
A najbardziej chyba takim przedmiotem albo rzeczą, która najbardziej kojarzy się ze świętami, to jest przecież choinka. Choinka to jest taki niedawny zwyczaj.
Też dawny i niedawny. On jest z końca XVIII, właściwie z czasów saskich. Tannenbaum przywędrował do nas z Sasami i bardzo dobrze. Wiele rzeczy mamy. Chałkę mamy po Sasach i tak dalej, więc również choinka. Wcześniej też coś było. To nie jest tak, żeśmy byli goli i nadzy, snobrzyta. Wnosiło się do chaty snobrzyta, stawiało się w kącie, a najlepiej w czterech kątach cztery rodzaje zboża. I to oczywiście miało służyć lepszym plonom. I na tych kłosach wieszano właśnie najróżniejszego rodzaju, no może nie prezenty, bo kłosy są za słabe, ale jakieś kolorowe papierki. W ogóle ozdabiano. No tak jak majowe drzewo w krajach anglosaskich, tak u nas właśnie ów snob. I w pewnym momencie, najpierw w dworach to się pojawiło w XVIII wieku, a w XIX wieku wstępuje do ludu i zaczyna się w chatach pojawiać, w kościołach. I z kościołów do chat trafiają choinki. Oczywiście to jest związane również z produkcją bombek, która w zasadzie ruszyła w XIX wieku. W XVIII wieku już są pierwsze wyroby, no pamiętajmy, Wenecjanie to znają szkło od bardzo dawna, no ale takie choinkowe, kruche rzeczy zaczęto wyrabiać w najstarsze zabawki są z końca XVIII wieku. No właśnie wtedy pojawiają się również baśnie braci Grimm i do tych baśni również bombki są dostosowywane. Świeczki, które też mają płonąć. No jak wiemy, razem z nimi płonęły choinki. W moim domu się kiedyś zapaliła choinka.
I u mojej babci też się kiedyś zapaliła choinka ze świeczkami prawdziwymi.
Prawdziwymi świeczkami, co jest... No potem oczywiście weszły elektryczne, ale zawsze musi to być światło na żywym drzewie, a nie jakimś sztucznym, które ma pachnieć. I to oddanie, połączenie przyrody i narodzin Jezusa jako Zbawiciela daje nam symbiozę natury z kulturą, z duchem.
Polacy są chyba narodem, który lubi dosyć śpiewać. Śpiewamy kolędy, ale kolędy...
Ale fatalnie śpiewamy, trzeba przyznać, że mamy
chęci. Ale chęci są. Tak. A jak właśnie było z tymi kolędami?
Kolędy były zawsze. To jest zdumiewające. Najstarsza kolęda jest przecież z XV wieku. I to tylko dlatego, że dopiero wtedy zapisywano te kolędy, czyli one już musiały być za Kazimierza Wielkiego też śpiewane. Ja przypuszczam, że przybyły one z krucjatami. Nikt nie napisał jakiejś sensownej historii kolęd, ale kiedy pierwsi nasi rodacy dotarli do Ziemi Świętej i tam zobaczyli, i tam się śpiewało pieśni właśnie ku powitaniu Chrystusa, no to zwyczaj ten zaczął razem z nimi, przywędrował do nas, a ponieważ no, pamięć ludzka jest ułomna, więc zaczęto wymyślać własne kolędy. I takim przełomem jest właśnie XV wiek, gdzie mamy najstarsze z kolęd, bodajże Lulejże Jezuny, czy któraś z podobnych, i które potem wstępują do ludu, ponieważ są śpiewane chociażby po górolsku, ale i po kaszepście, i po kurpiowsku, i po śląsku, i w każdym innym, i po mazowiecku, czyli z mazuzeniem. Wszystkie kolędy oddają ducha narodu. To się zaczyna w XVII wieku, kiedy jest ten wiek reformacji, kiedy kolęda łączy wszystkich. To jednak pamiętajmy, no, kolędowanie to jest najważniejsza rzecz powiedziałbym, w domowej liturgii wigilijnej. Drugą, równie ważną jest wolne miejsce przy stole. To jest piękna tradycja. Ona
czy
również...
ona jest w Polsce głównie, czy...
Przypuszczam, aczkolwiek nie zdziwiłbym się, gdyby inni mieli zesłańców. To było oczekiwanie na tych, którzy albo byli emigrantami, albo byli zesłańcami. Że oni właśnie w Wigilię, no jest taki wstrząsający film niemiecki o Niemcu, który uciekł z Syberii i właśnie na Wigilię przychodzi do domu. Raczej właśnie do kościoła i tam śpiewają Heilige Nacht i jakby ta Wigilia przywraca go rodzinie. No u nas po to było, że pamiętano o tych, których z jakiegoś powodu powstańczego, syberyjskiego czy emigracji zachodniej nie ma. I zdarzył się w mojej rodzinie przypadek, że właśnie brat dziadka w Wigilię na piechotę 3 lata szedł z Syberii, wrócił.
Jeszcze takim zwyczajem, który jest obecny, to jest kładzenie sianka wigilijnego, tak? Pod wigilijny obrus na stół.
Ja tego długo nie rozumiałem, też się zresztą nie za bardzo wiem, ale to jest właśnie pozostałość wierzeń ludowych. Tak jak jemioła również pod dachem, która miała też zapewnienie, miała w końcu pasożyt, no ale zielony w śniegach.
A niech pan mi powie, a skąd się wzięło to przeświadczenie i to, że w ogóle pojawiło się to w dyskursie, że zwierzęta mówią ludzkim głosem?
Tak, to jest zdumiewające. To chyba jest z Greccio właśnie przeświadczenie. Zresztą ze zwierzętami się dzielono opłatkiem. W rodzinach chłopskich był zwyczaj, że jeździł po kolędzie proboszcz i z nim jeździł organista. I organista miał zawsze dla każdej chaty 3 opłatki. Z tego 3 był w buraczanym soku, czyli był czerwony. I z tym się szło do zwierząt. I te zwierzęta jadły ten opłatek, bo uważano, że też w tym momencie dostępują łaski bycia zwierzętami bożymi. Mówienie prawdopodobnie wzięło się z właśnie opisu wołek i osiołek. To jest zresztą biblijne, że wół zasiądzie razem z ludźmi. I tam był bardzo istotny szczegół, że te zwierzęta swoim ciepłem ogrzewały małego Jezusa, świeżo urodzone właściwie niemowlę, a ono w zamian daje im dar właśnie mówienia, właśnie rozumienia, co się do nich mówi.
No i ten zwyczaj, który mamy, że jednak Wigilia jest postna, nie jemy w Polsce mięsa. A to skąd? Bo w innych krajach, na przykład w Norwegii, to tam się je mięsa. Dlaczego u nas tak?
Niedługo się wyminie i Wigilię, ale rzecz jest chyba prosta, dlatego że protestanckie kraje w ogóle z postami miały kłopot, utrzymaniem ich potem. Rozluźniono raz dyscyplinę i potem się już rozsypał worek z obowiązkami. Niemniej w katolicyzmie, ja przypuszczam, że to był starszy obyczaj. Chodziło o bardzo prostą rzecz. Adwent jest takim czasem oczekiwania i w Adwencie wprowadzano pewne zasady postne. No nie takie jak w Wielkim Poście, ale Adwent jest takim małym postem. I w związku z tym przyjęto, żeby kto nie był w stanie pościć cały Adwent, odpowiedni tam, to przynajmniej ten ostatni dzień. Przynajmniej ten ostatni dzień powinno się pościć. I chociaż ogłoszono, że Wigilia nie ma powodu do postu, to jednak u nas, no nie wyobrażam sobie zjedzenia kiełbasy. To jest już w genach. A przekazujemy to w bardzo prosty sposób. Post jest zawsze wewnętrzną dyscypliną. On się powinien zaczynać i kończyć na wewnętrznym odrzuceniu, czego zewnętrznym wyrazem są właśnie pewne potrawy. One nie są złe. One są po prostu inne. A ponieważ trzeba zabijać zwierzęta, żebyśmy mieli mięso, no to jest takie absolutorium. To jest dokładnie, Magdo, pasuje do tego mówienia zwierząt. Że wyrzekamy się, na moment chcemy mieć czas rajski, a czas rajski jest czasem bez śmierci.
Wspomniał pan o potrawach. Która potrawa jest najdłużej na polskich stołach?
A tego nie wiem.
Kutia?
Kutia jest wschodnia. Kutia jest wschodnia, ja nawet przypuszczam, że ormiańska, dlatego że ona ma bardzo dużo bakali. A te były znane oczywiście w Oriencie.
O, po godzinie 9 będziemy rozmawiać z Ormianami, polskimi Ormianami, to nam tak, trochę więcej o tym powiedzą.
No tak, być może, tak, to ja mam nadzieję. I właśnie Kutia trafia, bo to jest sama nazwa, nawet nie jest słowiańska, jest jakaś właśnie z kręgu odległego Orientu. I tam zapoznawano w ogóle, to się rozwija bardzo silnie na przełomie XVI i XVII wieku. Wtedy jest takie ogromne zachłyśnięcie się, że na przykład Persowie mówią podobnym językiem, pierwsze przykłady. I zaczynamy również kuchnię wschodnią u nas lansować. No, największymi propagatorami i strojów, i broni, i w ogóle wszelkiego Orientu, dobrze pojętego, bo pamiętajmy, że istniały takie również nieorientalne skłonności, to byli właśnie kupcy ormiańscy, greccy też, którzy przez Lwów trafili...
A skąd ten karp wziął się na polskich stołach?
Postny.
Po prostu postny.
Tak, po prostu postny karp. A karp był najbardziej dostępny w owym czasie. Pamiętajmy, że kiedyś zimy były porządne. To my jeszcze z młodości pamiętamy. No i rzeczywiście trzeba było w tych przeręblach tego karpia łowić. To nie jest tak. A inne ryby po prostu się trudniej rozprzestrzeniały. Karp był dostępny w każdym... Zresztą specjalne sadzawki robiono właśnie na hodowlę karpia wigilijnego.
No i jeszcze pasterka.
Przy każdym dworze.
No i jeszcze pasterka, która jest o godzinie...
Pasterka jest od świętego Franciszka, oczywiście. To znaczy, kiedy Franciszek odkrywa, że ubodzy są przede wszystkim podstawą Kościoła i dla nich organizuje widowisko, w tym momencie pojawia się oczywiście motyw, że trzeba naśladować pasterzy, czyli trzeba czuwać. Gwiazda wigilijna ogłasza już nadejście. Pasterka była wcześniej wtedy. W ogóle północ, no, zegar prawie był nieznany. Zegar to jest dopiero XIII-XIV wiek, pierwszy tam na różnego rodzaju wieżach, ale wcześniej właśnie z pojawieniem się gwiazdy wyruszano ku kościołom. No i zaczynała się pasterka. Zresztą był zwyczaj, że na wsi, ale wśród górali, że z owieczkami na ramionach się szło. Również te owieczki gdzieś się tam wokół kościoła pasły, beczały i tak dalej. Czasami wnoszono je nawet do kościoła. Był taki zwyczaj, zwierzęta mogły być w kościele tego dnia.
Godzina 8, drodzy państwo, wybiła. Krzysztof Jabłonka, historyk. Bardzo dziękuję, który oczywiście ma na antenie Radia Wnet także audycję we wtorki o godzinie 20. Jutro będzie można pana posłuchać, czy nie?
Jutro jest Dzień Święty. Jutro jest, tak. Owszem, ale chyba w Radiu 24 jest właśnie wywiad o płatku i pewnych tradycjach.
Aleksander Wierzejski wszedł do naszego studia.
Z XVIII wieku rozpatrywali pytanie, czy bubr i wydra to są potrawy wigilijne, czy nie? Czy skoro są w wodzie, to pewnie ryby.
No bo ma ogony zresztą rybie. Czy to ryba, czy nie? Tak, były takie rozważania.
Teraz już tych rozważań
było rozstrzygnąć.
No. Nie mamy.
Na niekorzyść bobra chyba rozstrzygnięto, bo go nie ma.
Albo na korzyść. To zależy z punktu widzenia bobra, to dobrze.
Aleksander Wierzejski, drodzy państwo, bardzo dziękuję. Krzysztof Jabłonka.
Dziękuję
już za kilka.
Życzę miłych, radosnych świąt. Bożych świąt.
Dziękujemy i oczywiście nawzajem, i już za kilka chwil przegląd prasy.
Czas na przegląd prasy.
Aleksander Wierzejski przegląda od rana dzisiejsze gazety i co tam jest ciekawego czy nieciekawego?
Będą dwie części. Pierwsze to przegląd gazet, a drugi to taki w starym, dobrym stylu skrót informacji z Polski i ze świata. No, w gazetach jak w gazetach informacje o wstrzymaniu Nord Streamu 2, o tym co Władimir Putin opowiada na temat II wojny światowej. Powtarza oczywiście linię stalinowską. O tym co dzieje się w Syrii i o tym, że Niemcy boją się czasu świąt, to na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. Gazeta zajmuje się też oskarżeniami, jakie kierowane są wobec profesora Tomasza Grodzkiego o branie łapówek. Profesor przyznał, że wziął, ale w prywatnym gabinecie. Natomiast pytanie, czy leczenie odbyło się w tymże prywatnym gabinecie, czy jednak w szpitalu. Bardzo niekorzystna sytuacja dla Platformy Obywatelskiej i jej nominata na funkcję
marszałka
Senatu. Trzecia osoba w państwie. Nasz dziennik, bardzo ciekawy temat, to jest coś nowego. Otóż Alfred Bujara, przewodniczący sekcji krajowej pracowników handlu NSZZ Solidarność, to ten pan, który 4 lata temu pojawiał się między innymi w naszym studiu i mówił, że trzeba wprowadzić dzień wolny dla handlowców, bo ta niedziela jest dla nich ważna. Handlowiec też człowiek, też chce spotkać się z rodziną, też chce mieć wolne. Jakoś, nie wiem jak państwo, przyzwyczailiśmy się do tego, że te niedziele handlowe zdarzają się rzadko. To teraz nowy pomysł. Otóż w niewielkich polskich sklepach jest trudno o hurtowe zakupy. Te małe sklepy nie mają wystarczającej pozycji handlowej, by kupić wielkie ilości towaru. W związku z tym marże, na których operują, są znacząco mniejsze niż w przypadku dużych sklepów. Więc Alfred Bujara proponuje powołanie państwowego hurtownika, który będzie pośredniczył między producentami, a właśnie małymi sklepami. Tutaj wolny rynek nie pozwala, by...
Nie jest zbyt wolny.
Nie, chodzi o to, że no, mali kupcy mają, są na bardzo w trudnej pozycji i wydaje się, że to jest to rozsądne.
Ale pojawiły się kiedyś też takie głosy, żeby w ogóle stworzyć taką państwową, publiczną sieć sklepów, więc może to jakiś...
No ale sama publiczna sieć sklepów to źle brzmi tak naprawdę.
Mówiłem, taki dom polski.
Tak,
taki.
Może jakaś sieć logistyczna, to nie muszą być fizyczne magazyny, to może być dostęp do szybkiego transportu.
Ale jak spojrzymy na sklepy z Połem, to trochę nam mina zrzednie, nie?
Ale o tym nie ma ani słowa w naszym dzienniku. Jest artykuł Artura Kowalskiego, warto się zapoznać. Drugą pozycją, na którą państwa zapraszam, to wywiad Rafała Stefaniuka z Janem Dziedziczakiem, nowo powołanym pełnomocnikiem rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą. Mówi o misji przekazywania polskości przyszłym pokoleniom. Młodzież rozsiana po całym świecie musi znać język polski, naszą kulturę, tradycję i historię, a fundamentem jest nauka języka polskiego. To zabrzmi bardzo mocno i mam nadzieję, że trafi do wielu serc. Czytelnicy naszego dziennika powtórzą to swoim znajomym spoza granic Polski. Nikt nie może nazywać się patriotą, jeśli jego dziecko nie zna języka polskiego, mówi Jan Dziedziczak, no właśnie naszemu dziennikowi. W Rzeczpospolitej ciekawy komentarz Michała Kolanko, mianowicie on przygląda się temu, co będzie się działo w Platformie Obywatelskiej. Otóż wybory w tej partii odbędą się dopiero 25 stycznia, druga tura 8 lutego. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w połowie stycznia marszałek Sejmu ogłosi rozpoczęcie kampanii prezydenckiej, czyli pani Kidawa-Błońska, i w niedzielę 10 maja wyznaczy jako termin pierwszej tury wyborów. Nie, to oczywiście marszałek Sejmu. Pani... Marszałek Sejmu jest pani
Elżbieta Witek.
Oczywiście. Im gorsza i bardziej wyniszczająca będzie kampania w partii, tym większe turbulencje czekają Małgorzatę Kidawę-Błońską i jej kampanię prezydencką. Konkurencja na opozycji Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia prowadzi już prekampanię, tak samo jak Andrzej Duda. No ale pytanie, co z Grzegorzem Schetyną? I państwo dowiecie się tego, mam nadzieję, z komentarza Michała Kolanko w Rzeczpospolitej. Gazeta Wyborcza, straszy nas tym, że ryby, dorsz, co dziesiąty dorsz i co dwudziesty śledź, mają w przewodzie pokarmowym maleńkie kawałki plastiku. Takie są badania naukowców. No i pytanie, czy trafimy na tego co dziesiątego dorsza i śledzia podczas wigilijnej kolacji. Dowiadujemy się też, że Kamil Stoch dobrze skoczył. No i...
Czyli świąt nie ma.
No, chciałbym państwu tutaj... jest reakcja na wywiad Andrzeja Dudy w TVP Info. Paweł Wroński skomentował to zdaniem: Duda odpuszcza centrum, ale i chyba koniec na ten temat. Warto jeszcze powiedzieć, że na drugiej stronie Gazety Wyborczej jest relacja z rodzinnej kolacji, z rodzinnego spotkania pałacu Buckingham. Królowa Elżbieta II, jej syn Karol, wnuk William i prawnuk George przygotowują świąteczny pudding, który składa się z łoju i suszonych owoców, a wspólne mieszanie składników jest częścią świątecznej tradycji, pisze Gazeta Wyborcza. Ta sama gazeta, dla której polskie tradycje są symbolem obskurantyzmu. Gdzie indziej jest już fajnie. No i jeszcze informacje z Warszawy, z wiadomości tego, co się dzisiaj dzieje ważnego. Otóż rzecznik dyscyplinarny sądów, tu mały... Nie zawsze nam sprzęt działa, proszę państwa, taka tajemnica jest życia. Rzecznik dyscyplinarny, sędzia Piotr Szalp skierował wnioski do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego o zawieszenie w czynnościach służbowych Anny Bator-Ciesielskiej, Rafała Liska, Kazimierza Wilczka oraz Wojciecha Maczugi. To sędziowie, którzy popełnili... jest wobec nich zarzut popełnienia deliktu dyscyplinarnego o znamionach ściganego z urzędu przestępstwa nadużycia władzy przez funkcjonariusza publicznego. Podstawę prawną każdego z tych wniosków stanowi przepis prawa o ustroju sądów powszechnych, zgodnie z którym sąd dyscyplinarny może zawiesić w czynnościach służbowych sędziego. Sędzia Schab w uzupełnieniu komunikatów w sprawach wszczęcia postępowań dyscyplinarnych przypomniał, że chodzi tutaj między innymi o sprawę pani sędzi, która w sprawie orzekała, w sprawie, w której w składzie orzekającym był inny zastępca rzecznika dyscyplinarnego, sędzia Michał Lasota. Pani zadała wtedy pytania dotyczące statusu KRS i skierowała je do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zagranica szykuje się przełom w negocjacjach chińsko-amerykańskich. Chiny już zapowiedziały, że od 1 stycznia obniżą cła na takie produkty jak mrożona wieprzowina, produkty farmaceutyczne i części wysoko zaawansowanej technologii sprowadzanej ze Stanów Zjednoczonych. To jest dowód na to, że idą rzeczywiście porozumienie amerykańsko-chińskie dotyczące handlu. Senator Ted Cruz, republikanin, powiedział, zadał pytanie. To jest oczywiście wiadomość dotycząca tego impeachmentu Donalda Trumpa. Impeachment, jak państwo doskonale wiecie, został w zeszłym tygodniu uchwalony z wielką fanfarą, ale informacje na ten temat, dokumenty jakoś nie trafiły do Senatu Stanów Zjednoczonych. No dlaczego pani Pelosi to przetrzymuje? Zdaniem senatora Cruza, no dlatego, że te papiery są po prostu słabe i to jest objaw słabości pani marszałek Pelosi. Ostrzeżenie przed aplikacją TokTok. New York Times informuje o tym, że ta aplikacja wyprodukowano przez kraje Zatoki Perskiej, Zjednoczone Emiraty Arabskie i dystrybuowana na całym świecie i jest tak naprawdę narzędziem szpiegowskim używanym przez rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich do śledzenia każdej rozmowy, ruchu, związku, spotkania, dźwięku i obrazu tych, którzy instalują go na swoich telefonach. Więc jesteście państwo ostrzeżeni, jakbyście mieli taką aplikację i z niej korzystali, to się nie dziwcie, że będą potem konsekwencje. No, jeszcze zakupy świąteczne. To jest informacja z Sunday Times. Otóż na jednej z kartek wyprodukowanych w Chinach na obrazku był kot w czapce. 6-letnia uczennica z Londynu, Florence Widdicombe, kupiła razem z całym zestawem takich kartek, a w środku znalazła wiadomość od więźniów, którzy wykonują pracę przymusową. Prosimy, pomóżcie nam i powiadomcie Organizację Ochrony Praw Człowieka. Była też prośba o powiadomienie o całej sprawie brytyjskiego dziennikarza Petera Humphreya, który w 2013 do 2015 siedział w więzieniu Qingpu w Szanghaju i tam właśnie również pracował. Sam dziennikarz mówi, że może wiedzieć, kto konkretnie tą prośbę napisał, ale oczywiście nie powie. To nie jest pierwszy taki przypadek. 2 lata temu w pudełku z kartkami świątecznymi w sklepie sieci Sainsbury znaleziono również napisane po chińsku życzenia podpisane przez więźniów innego zakładu karnego w Chinach. Państwo, którzy byliście u nas wczoraj na jarmarku, mogliście kupić prezenty i produkty świąteczne nieobarczone tego typu moralnymi dylematami, bo to pewnie nie jest jedyny przypadek, kiedy produkty tanie z państwa środka są produkowane w niekoniecznie etyczny sposób. I jeszcze jedna wiadomość. Otóż w tym roku po raz pierwszy od 1805 roku nie będzie, od 1803, czyli od czasów rewolucji francuskiej, nie będzie pasterki w katedrze Notre Dame. Władze nie zgodziły się na tą mszę. No i mówią, że w ciągu paru lat odbudują katedrę, ale ci, którzy się temu przyglądają, mówią, że to może potrwać bardzo, bardzo długo.
Aleksander Wierzejski wróci do nas z przeglądem prasy i najświeższych wydarzeń o godzinie 9:00. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy.